Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Izrael i Hamas zaaprobowali pierwszą fazę jego planu pokojowego dla Strefy Gazy, co stanowi istotny krok w kierunku trwałego zakończenia wojny. Nastąpiło to 2 lata i 2 dni po ataku Hamasu na południowy Izrael, w wyniku którego zginęło około 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych. Tamto wydarzenie zapoczątkowało zakrojoną na szeroką skalę ofensywę wojsk izraelskich w Strefie Gazy, w wyniku której według tamtejszego Ministerstwa Zdrowia kierowanego przez Hamas zginęło ponad 67 tysięcy osób. Pierwsza faza planu pokojowego Trumpa zakłada zawieszenie broni, wycofanie się wojsk izraelskich do uzgodnionej linii i wtedy rozpocznie się 72-godzinne odliczanie, w trakcie którego Hamas musi uwolnić żyjących zakładników, a w zamian Izrael wypuści palestyńskich więźniów. Jednym z istotnych elementów porozumienia jest także otwarcie korytarzy humanitarnych, które mają umożliwić dostarczenie pomocy do Strefy Gazy. To, co zostało ogłoszone do tej pory, stanowi tylko część 20-punktowego planu pokojowego przedstawionego przez Trumpa w zeszłym tygodniu, który Izrael zaakceptował, a Hamas częściowo się na niego zgodził. Wiemy, że Hamas wcześniej odmówił złożenia broni, mówiąc, że zrobi to dopiero po ustanowieniu państwa palestyńskiego. Punktem spornym jest również przyszłe zarządzanie Strefą Gazy. Czy jest więc szansa na trwały pokój w tym rejonie świata? A naszym pierwszym gościem jest pan profesor Fuad Dziomma, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Zanim zaczniemy rozmowę, posłuchajmy, jak w Strefie Gazy Izraelu mieszkańcy cieszyli się nadzieją na koniec wojny.
Jeszcze w nocy, gdy z egipskiego Sharm el-Sheikh nadeszły wieści o porozumieniu obu stron, setki Palestyńczyków wyszły na ulice Gazy. Wiele osób tańczyło, skakało z radości i modliło się, dziękując, że trwająca 2 lata wojna się kończy. Jeśli Bóg pozwoli, to wrócimy do naszych domów, zobaczymy naszych bliskich i krewnych. Wojna rozdzieliła ludzi, nasze cierpienie wreszcie się skończy. W Tel Awiwie na placu poświęconym izraelskim zakładnikom również trwała radość kilkudziesięciu osób. W Jerozolimie od rana ludzie rozmawiają o tym, co się stało. Słyszałem w nocy, że Trump ogłosił porozumienie i przez całą noc nie mogłem zasnąć. Na razie Izrael i Hamas zgodziły się na pierwszą fazę zawieszenia broni, czyli na uwolnienie izraelskich zakładników i palestyńskich więźniów oraz na koniec walk i wycofanie się izraelskiej armii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
I teraz pan profesor Fuad Dziomma. Czy pan z nadzieją, czy raczej sceptycznie podchodzi do tego porozumienia pokojowego? Wiemy, że dopiero pierwsza faza jest uzgodniona, no a 20 punktów planu pokojowego Trumpa to bardzo duże wyzwanie zarówno dla Izraela, jak i dla Hamasu.
Raczej co do Bliskiego Wschodu, to zawsze raczej pesymistycznie podchodzę do sprawy, znając mentalność mieszkańców Bliskiego Wschodu i wojna między Żydami a Arabami, która już trwa od 1948 roku XX wieku przynajmniej. Raczej no, nie liczyłbym na taki trwały pokój, że to już koniec wojny i będzie nastąpił pokój na tych terenach. Absolutnie. To myślę, że konflikt będzie trwał dalej. Jak na razie odpoczną obie strony. Myślę, że Hamas, czy naród palestyński będzie na pewno próbował odbudować swoje siły, militarne. Myślę, że kwestia 5-10 lat i wrócą z powrotem do walki. Chyba że powstaną jakieś 2 odrębne państwa, żydowski i palestyński, to może wtedy możemy mówić o pokój. Tak to przynajmniej ja nie widzę takiej perspektywy. To tym bardziej ja się dziwię w ogóle to tym ludziom. Owszem, oni się cieszą, ale jak nie wiem, z czego tak naprawdę no się cieszyć też. Kiedy cała strefa Gazy jest zniszczona w 80%. Tak naprawdę nie mają dokąd wracać, bo te domy już są zniszczone. Nie ma tam infrastruktury, nie ma ulic nawet. Nie ma nic. Będą liczyć tylko na pomocy międzynarodowej, że więcej jedzenia przyjedzie. No i mamy nadzieję, że z czasem odbudują tą strefę Gazy. Bez pomocy międzynarodowej nie ma nawet na co liczyć, żeby to odbudować. Bez pomocy państw arabskich, to tych mam na myśli, ja wiem, no te bogate oczywiście państwa arabskie, jak Arabia Saudyjska, Emiraty, Katar, Kuwait i tak dalej, że mogą im odbudować te domy i te ruiny, ale kto odbuduje dzieci, kto odbuduje tą psychikę ludzi? W ciągu 2 lat tyle tam zginęło ludzi, ponad 65 tysięcy ofiar, przynajmniej to jest takie oficjalne, możliwe, że jeszcze nawet i więcej zginęło. Ludzie byli pochowani wszędzie tak naprawdę, już tam nie było ani cmentarzy, ani tam po prostu gdzie ginęli, to tam ich pochowali, więc to nieciekawie będzie to wyglądało, ten pokój. Może Trump się cieszy, że może dostaje, to Nagrodę Nobla.
Jutro Komitet Noblowski ogłosi, kto dostanie pokojową Nagrodę Nobla i z tego, co wiadomo, to już jest wybrany ten, który otrzyma tę pokojową Nagrodę Nobla, tylko nie wiemy, czy to będzie Donald Trump. On bardzo na to liczy, bo chwali się, że zakończył, różnie mówi, raz 6, raz 7 wojen.
Myślę, że chyba przesadza z tym, że on był że po prostu on tę wojnę zakończył. Raczej to się, no przecież nadal wojna trwa też między Rosją, między Ukrainą i w innych zakątkach świata, więc no nie przeceniłbym aż tak, że aż tyle on zrobił.
Ale Donald Trump, panie profesorze, sam bardzo siebie docenia i po właśnie tym podpisaniu porozumienia pokojowego dotyczącego pierwszej fazy, czyli zawieszenia broni i uwolnienia przez Hamas pozostających na terenie enklawy zakładników, Donald Trump napisał tak: błogosławieni czyniący pokój, w serwisie True Social. Donald Trump, ogłaszając, że zarówno Hamas, jak i Izrael zgadzają się na realizację pierwszego etapu planu pokojowego. To oznacza, że wszyscy zakładnicy zostaną uwolnieni wkrótce, a Izrael wycofa swoje wojska za uzgodnione linie w ramach pierwszych kroków w stronę silnego, trwałego i wiecznego pokoju. Wszystkie strony będą traktowane sprawiedliwie. To wielki dzień dla arabskiego i muzułmańskiego świata, Izraela, wszystkich sąsiadujących z nim państw i Stanów Zjednoczonych Ameryki i dziękujemy mediatorom z Kataru, Egiptu i Turcji, którzy pracowali z nami, by doprowadzić do tego historycznego i bezprecedensowego wydarzenia. I to wydarzenie ma kolejne etapy. I te etapy to stworzenie tymczasowego międzynarodowego organu, który przejąłby zarządzanie Strefą Gazy po zakończeniu walk. Spornymi z kolei pozostają żądania Izraela domagającego się całkowitego rozbrojenia Hamasu oraz oczekiwanie Palestyńczyków, że izraelska armia całkowicie wycofa się ze strefy Gazy. Hamas miałby zostać odsunięty od władzy w Strefie Gazy po zakończeniu wojny. Przypomnijmy, że ta organizacja w enklawie rządzi od 2007 roku i Hamas podkreśla, że władzę może oddać jedynie palestyńskiemu rządowi złożonemu z technokratów, który byłby nadzorowany przez władze autonomii palestyńskiej, wspierany przez kraje arabskie i muzułmańskie. Panie profesorze, no dużo tutaj rzeczywiście jest różnych ale, różnych warunków z obu stron, ale ja rozumiem, pan profesor, chyba też radość Palestyńczyków i radość tych obywateli Izraela, którzy chociażby czekają na swoich bliskich albo solidaryzują się z tymi uprowadzonymi ze Strefy Gazy w tych atakach 2 lata temu.
Tak, oczywiście, tylko że tak jak mówię, obie strony teraz będą ogłosiły, że są zwycięzcami. Tak naprawdę obie strony są przegranymi, bo Hamas, owszem, mimo, że nadal istnieje, ale jednak ponad 65 tysięcy ofiar. Izrael z kolei też ponad 2 tysiące ofiar przynajmniej. Więc cel ostateczny, to Netanyahu nie został raczej, to zrealizowany, bo Hamas nadal będzie istniał. Co prawda, że będą umorzyć tą broń, już nie będą używać, przynajmniej w ciągu najbliższych, 5, 6, 10 lat, ale jednak Hamas nadal będzie w tej enklawie, może nie będzie, to rządziła, ale na pewno będzie taką organizacją, która będzie jakby to decydowała o losie strefy gazy. Tym bardziej, że mają dużo zwolenników. Myślę, że no i też, że uwolnią swoich ludzi, tak? Ponad 2000 ma być od razu chyba wypuszczony do tych jeńców palestyńskich. Jeszcze z tych wysokich dowódców, którzy walczyli przeciwko Izraela i są w więzieniach od ponad 20 lat, będą uwolnieni. Więc masz czego się cieszyć, ale też masz czego i smucić. Żeby ofiarować 65 tysięcy ludzi, a uzyskać kilka tysięcy ludzi, ja nie wiem, czy to jest wielkie zwycięstwo Hamasu. Z kolei Izrael stracił ogromną, ja wiem, reputację po prostu na scenie międzynarodowej. Tak naprawdę teraz na całym świecie Izrael jest pokazana palcem jako państwo, które dopuścił, ja wiem, to ludobójstwo na tych terenach. I prędzej czy później Izrael odpowie, mi się wydaje osobiście. Jak nie dzisiaj, to za 10 lat, za 20 lat, ale odpowie za swoje czyny, bo tyle ofiar było, że to nie sposób. Tym bardziej, że będą ścigani ci wysocy dowódcy armii izraelskiej przez, ja wiem, to Trybunał Międzynarodowy. Nie będą już prężnie mogli, ja wiem, podróżować gdzie chcą. Prędzej czy później myślę, że postawią ich przed sądem, Izrael odpowie i będzie musiała wysoką cenę płacić za ludobójstwo. Bo powiem szczerze, że to było ludobójstwo, ostrzeliwając do dzieci, do kobiet. Czy to jest zwolennik Hamasu, czy nie, czy ci, którzy stali, ja wiem, to w kolejkach, po żywność. Tych ofiar było ogromnie, potężnie. Poza tym jeszcze inne państwa też płaciły wysoką cenę, tak chociażby Iran, która straciła bardzo dużo swoich, ja wiem, to wpływów, szczególnie w Libanie, Partia Boga, ich przywódcy praktycznie wszyscy też i to zostali zabici. Także ta wojna to była niesamowita wojna. Wojna no, na miany, ja wiem, no, XXI wieku tak naprawdę. To było wojna bez armii, można powiedzieć, albo te armie się nie stykały, ale była wojna, ale wojna rakiet, dronów, myśliwców, czy na Jemen, czy na Iran, czy na Syrię, czy na Partię Boga. Także to była niesamowita wojna, ta wojna.
Przerażający ciąg zdarzeń. Przypomnijmy, 7 października 2023 roku. Wtedy zginęło około 1200, głównie młodych osób bawiących się na koncercie, a 251 przez bojowników Hamasu zostało uprowadzonych. No i tamto wydarzenie zapoczątkowało zakrojoną na szeroką skalę ofensywę wojsk izraelskich w strefie Gazy, o której, przypomnijmy, 16 września 2025 roku specjalna komisja śledcza ONZ stwierdziła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w strefie Gazy. I na ten temat profesor Daniel Boćkowski, także ekspert do spraw bezpieczeństwa, mówi tak. Stworzyliśmy wizję Izraela jako państwa miłującego pokój, pamiętającego Holokaust, świadomego tych wszystkich rzeczy. Nic bardziej błędnego, stwierdził. Przypomniał, że Izrael został zbudowany przez Żydów, którzy nie mieli nic wspólnego z Holokaustem. Wskazał, że ci, którzy przeżyli Holokaust i próbowali dostać się do Izraela przez mieszkańców, którzy wywalczyli sobie niepodległość, pieszczotliwie określani byli mydłami. To jest cytat z pana profesora. Koncepcja zagłady została użyta, ponieważ dobrze się sprzedawała i dobrze pokazywała specyficzną wielką rolę Izraela i zmuszała inne państwa do ograniczenia się ze względu na te kwestie historyczne. No właśnie, panie profesorze, to jest taki paradoks. Naród, który doświadczył Holokaustu,
był ofiarą Holokaustu,
prokurował coś na kształt Holokaustu, a ONZ uważa, że ludobójstwa, bo niektórzy politycy są bardziej wstrzemięźliwi, w strefie Gazy.
Właśnie do tej pory zawsze Izrael uważała, że była ofiarą. I to wszystkie państwa świata, ja wiem, to sympatyzowały się z państwem żydowskim, szczególnie Europa. Europa, która zawsze mieli ich, ja wiem, to na sumieniu, nagle to się odwróciło, to wszystko mi się wydaje przeciwko nich jakby, przez to, co oni właśnie dokonali, bo w żadnej wojnie arabsko-izraelskiej tyle cywilów to nie zginęło tak naprawdę. To była wojna kompletnie jakby no na wszystkich, tak? Czy to dzieci, czy to są starcy, czy to są kobiety, zniszczone wszystkie domy. Coś niesamowitego to było. Cały świat trzymał no za głowę. Także myślę, że przez to właśnie oni też ustąpili w końcu, tak? Bo mi się wydaje, że nie to, ja wiem, no, że to Trump owszem też chciał w końcu, żeby już to zakończyć, bo państwa muzułmańskie, państwa arabskie przekonali go, że do tych umów, jakie, że będą współpracować i z Izraelem, że liczą na pokój i tak dalej, ale sam Izrael też musiał w końcu przyjść chyba, ja wiem, to rozum chyba do głowy, że oni tracą tą właśnie opinię, tak, że oni byli ofiarami. Nagle oni są agresorami. I że tak nie może być, że jeden maleńki państwo atakuje wszystkie państwa dookoła. Po jakim prawem Izrael sam posiada ponad 200 głowic atomowych, a innym z kolei no nie pozwala, tak? Kto o to właściwie, ja wiem, to decyduje, komu wolno, a komu nie wolno posiadać broni atomowej. Z punktu widzenia prawa uważam, że wszystkie państwa mają prawa, bo skoro wszyscy, to znaczy część państw mają, no to dlaczego inni nie mogą posiadać co chcą?
Tak, panie profesorze, ale wiemy, że realpolitik jest zupełnie inna. No i tak to wygląda. Przede mną cytat z Omera Bartowa. To jest urodzony w Izraelu profesor studiów nad Holokaustem i ludobójstwem na Uniwersytecie Brauna. On mówi tak: władze Izraela i wojska izraelskie dążą do wyniszczenia narodu palestyńskiego i zrównania Gazy z ziemią. Izrael chce zniszczyć podstawę zbiorowej pamięci Palestyńczyków, tak by nawet po zakończeniu wojny nie mieli dokąd wrócić, by nie mieli nic. I tak jak pan profesor teraz powiedział, no rzeczywiście nie mają do czego wrócić, bo 80% budynków jest obróconych w Perzynie. Co prawda Donald Trump zapowiada odbudowę, już nie ma już tego dziwnego pomysłu wysiedlenia stamtąd Palestyńczyków, który miał jeszcze do niedawna, prawda, i Rivierę Bliskiego Wschodu tam chciał zbudować. No, obiecuję, że zostanie to wszystko odbudowane, ale jest pan sceptyczny do tego planu także, panie profesorze?
Ja myślę, że co do odbudowy strefy Gazy jest to możliwe, ale to musi być wysiłek, cała społeczność międzynarodowa musi na to składać. Zarówno państwa europejskie, jak i Stany Zjednoczone, jak i państwa arabskie, bo państwa arabskie mimo wszystko są bardzo bogate, szczególnie Arabia Saudyjska, Kuwait, Emiraty Arabskie, Kuwait, ich stać, żeby odbudować, ale koszty na pewno są potrzebne, z tego to, co ja słyszałem, ponad 100 miliardów chyba dolarów, żeby to odbudować tak jak było. No to koszty są ogromne i zobaczymy, kiedy i jak, a poza tym jak nie ma pokoju, dzisiaj odbudują, może za kilka lat znowu być to zniszczone, więc musi być jakiś trwały pokój rzeczywiście, że akceptacja dwóch państw obok siebie, palestyński i żydowski, tylko że obawiam się, że Izrael jednak już się nie zgadza na powstanie państwa palestyńskiego na zachodni brzeg Jordanu i strefa Gazy. Także no, to się okaże. Na ile Ameryka jest w stanie przekonać Izraela do rozmów pokojowych z Palestyńczykami, bo w tej chwili tak naprawdę oni liczą na to, jakby te wszystkie państwa arabskie, że Trump w końcu zmusi Izraela do negocjacji. I możliwe, że będzie startował za parę lat jakieś, ja wiem, no nowe umowy między Arabami, a między Izraelem, i może w końcu nastąpi też pokój. Ja to nie wykluczam. Tym bardziej, że byli naprawdę blisko tego pokoju i państwa arabskie się otwierały na Izrael powoli, powoli. Już praktycznie po cichu ona miała współpracę ze wszystkimi państwami arabskimi. Oficjalnie część państw arabskich jeszcze nie uznawali Izraela, ale to była tylko kwestia czasu. Rok czy dwa. A tu nagle to, co się stało, bo gdyby to się nie stało, to było dosłownie 3-4 miesiące i już Arabia Saudyjska była gotowa uznać Izraela. Ale niestety Hamas atakował do tych cywilów, ponad 1200 ofiar i Izrael po prostu nie mógł tego akceptować już, tylko że przesadził. W moim przekonaniu przesadzili, tak? Bo to porozumienie mogło być już rok temu, tylko że Izrael nie chciał. Nie chciał, widocznie z ich punktu widzenia to było za mało. Jeszcze za mała kara no, dla Palestyńczyków. Myślę, że teraz Palestyńczycy też pójdą na różne ustępstwa wobec Izraela. Zresztą to widać na całym Bliskim Wschodzie, że muszą pójść na ustępstwa, bo ta różnica cywilizacyjna, technologiczna, techniczna jest ogromna między Iranem, państwami arabskimi, a Izraelem. Izrael jest potęgą, potęgą Bliskiego Wschodu. Co by byłoby, gdyby byłoby więcej jeszcze tych Żydów i większy obszar? To byłoby chyba super, ja wiem, no chyba super mocarstwem.
To, co z wielkim oni wsparciem Stanów Zjednoczonych.
Tak. To, co oni robili, potrafili, ja wiem, złapać wszystkich tych przywódców i zabijali ich. Niesamowite to było, że przywódca partii Boga, Hezbollah, ten Hezbollah, Hasan Nasrallah, przecież go zabili i innych dowódców partii Boga.
Te głośne eksplozje pagerów, panie profesorze,
pagerów,
prawda?
Kiedy dokładnie
sprzedali pagery właśnie, które były z ładunkami wybuchowymi.
Albo przywódca Palestyny, przywódca Hamasu, ten Yahya Hania, który został zamordowany w Iranie. Przecież oni wysłali, ja wiem, to rakietę przez po prostu okno do jego pokoju, tak? I tam go zabili, który był na jakiejś chyba ceremonii zaprzysiężenie prezydenta Iranu. I go zabili tam.
Bezwzględna, okrutna wojna. Ja przypomnę też o tym ludzkim takim wymiarze. Po jednej stronie ofiary w strefie Gazy, Palestyńczycy. Warto przypomnieć, że statystyki pokazują, że zginęło do 5% ludności strefy Gazy, z czego 60-70% to cywile, 1/3 ofiar to dzieci, a z drugiej strony rodziny w Izraelu czekają na swoich bliskich, albo na ciała, albo na żywych uprowadzonych podczas tego ataku 7 października 2023 roku. Szacuje się, że żyje być może około 20 osób, a 48 osób nie wróciło z tego porwania po tym uprowadzeniu. Panie profesorze, i na zakończenie już diabeł tkwi w szczegółach. Donald Trump mówi o tym, że na czele takiego ciała międzynarodowego, które ma tam nadzorować ten pokój, ma stanąć były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. Czy to jest dobry wybór?
No Tony Blair, no niekoniecznie ulubiony przez samych, ja wiem, społeczność w ogóle Brytyjczyków, ale myślę, że były premier i chyba doświadczony. Myślę, że mógłby, jak najbardziej. Tym bardziej, że to będzie pod nadzorem chyba Trumpa. Myślę, że Trump będzie tu, ja wiem, to gwarantem tego pokoju.
Tylko niektórzy komentatorzy wskazują, że Tony Blair, kiedy był premierem, to Wielka Brytania brała udział w różnorakich misjach, niekoniecznie pokojowych, chociażby w Iraku. No i stąd mogą być takie niedobre skojarzenia co do jego osoby.
Ale też powiedzmy, że Wielka Brytania uznała w ogóle Palestynę. Uznali właśnie teraz, kiedy był, ja bym to w Stanach w ogóle, Wielka Brytania uznała jednak, uznało państwo palestyńskie. To był, myślę, że ogromny, albo został bardzo mile przyjęty w państwach arabskich, że Wielka Brytania uzna jednak.
I to bardzo ważne.
Powodować, tak, i to jest ważne, tym bardziej, że Tony Blair jest z Partii Pracy, więc też jakby inaczej jest, niż gdyby był z partii konserwatywnej, która bardziej jest chyba proizraelski.
Kończymy, panie profesorze, naszą rozmowę smutną konstatacją, że ten pokój jest niby bliski, ale bardziej jest to na razie zawieszenie broni i sceptyczny pan jest do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie w strefie Gazy.
Niestety tak.
Dziękuję bardzo. Profesor Fuad Dziomma, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Pozdrawiamy.
Również pozdrawiam.
A przy naszym telefonie, bo to, co jest bardzo bolesne dla społeczności międzynarodowej, to klęska humanitarna, którą mamy w Strefie Gazy. Jest pani Małgorzata Olasińska-Hart, Polska Misja Medyczna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Gdy pojawiły się tylko pierwsze informacje o tym, że może być zawieszenie broni, że może być otwierana droga do pokoju, to apele pojawiły się różnych organizacji pomocowych o to, żeby utworzyć korytarze humanitarne, żeby wpuścić tą pomoc. Czy jest nadzieja, że ta pomoc już idzie, już jest dystrybuowana?
Nie, czekamy na wejście w życie pokojowego porozumienia, które rozpocznie się do 72 godzin od momentu podpisania tego układu pokojowego przez Kneset, co nastąpiło kilka godzin temu w Izraelu. No i oczekiwane jest, że od poniedziałku umilkną drony, samoloty, czołgi, że ofensywa się zatrzyma, bo jeszcze dzisiaj w Gazie zginęło 49 osób. I że od poniedziałku rzeczywiście ta pomoc humanitarna do Gazy będzie mogła wjechać. Antonio Guterres, szef ONZ, mówi, że wszystko jest przygotowane. Są środki żywnościowe, środki medyczne, jest woda, jest pomoc w zbudowaniu domów. Najważniejsze to otwarcie granic, a te granice są zamknięte przez Izrael.
Proszę powiedzieć, czego tam potrzeba? Właściwie chyba mogę sam sobie odpowiedzieć, ale rozwiniemy to mimo wszystko wszystkiego, prawda?
No tak, tak naprawdę Izrael uczynił Gazę najmniej możliwym do przeżycia miejscem na świecie. Co oznacza, że wszyscy Palestyńczycy, którzy są na terenie Gazy, mają najmniejsze szanse na przeżycie kolejnych godzin, kolejnej nocy, kolejnego dnia niż każdy inny mieszkaniec ziemi. Każdy inny. W Gazie jest sztucznie wywołany głód przez Izrael blokujący dotarcie żywności do Gazy. Po raz pierwszy widzimy w takim miejscu na świecie, bez klęski suszy, bez klęski powodzi, bez tsunami, ludzi umierających z głodu każdego dnia. Zmarło 450 osób, w tym 150 dzieci. Widzimy codzienne bombardowania. Każdego dnia ginie kilkadziesiąt do stu kilkudziesięciu osób. W Gazie zginęło w tej chwili już ponad 67 tysięcy osób. Jeżeli porównamy to z ofiarami po stronie Izraela, około 1800 osób, z czego około 800 osób to są żołnierze, 1200 to są cywile, mniej więcej, to odpowiedź Izraela jest nieproporcjonalna i niesprawiedliwa. I mamy takie pojęcie w międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych o proporcjonalności odpowiedzi na atak. I tutaj możemy powiedzieć, że Izrael zabił blisko 50 osób za każdego jednego Izraelczyka, który zginął w tej wojnie. 50 osób więcej, w tym 20 tysięcy dzieci. Czyli w Gazie co trzecia ofiara to jest dziecko, które nie ma nic wspólnego z terroryzmem, nie ma nic wspólnego z Hamasem. To jest po prostu dziecko, które zginęło w wyniku ataków Izraela. Mamy jako Polska Misja Medyczna lekarzy wewnątrz Gazy, którzy pracują w szpitalu w Deir al-Balah i oni mówią nam, że nigdy nie widzieli czegoś takiego, co się dzieje w Gazie, że oni byli przygotowani naprawdę na traumę, na trudne warunki, na bardzo trudne warunki, ale to, co zobaczyli w Gazie, to piekło. To po prostu piekło dla lekarza, który ma ratować życie, a tymczasem nie ma środków do znieczuleń, nie ma narzędzi, nie ma antybiotyków, nie ma środków przeciwzapalnych i na przykład odbywają się amputacje rąk i nóg 2-3-letnich dzieci, co jest największą traumą, nie wiem jak powiedzieć, po prostu najtrudniejszym przeżyciem dla naszych lekarzy, ponieważ nie ma środków przeciwzapalnych i żeby uratować życie tak małego dziecka, trzeba mu amputować rękę bądź nogę, a w normalnych warunkach te dzieci nie traciłyby kończyn. blisko 1700 osób, pracowników szpitali, przychodni, punktów medycznych zostało zabitych. 1700 lekarzy. Chciałam powiedzieć, że pracownicy medyczni, tak samo pracownicy humanitarni, dziennikarze są chronieni prawem międzynarodowym. To są profesje, które są chronione. Ale oni też byli atakami celowych działań Izraela. Były atakowane szpitale, ambulanse, dziennikarze. To się po prostu działo. Na naszych oczach zostały popełnione zbrodnie wojenne. ONZ stwierdził, że w Gazie jest ludobójstwo. To już nie są opinie polityków. To są fakty, które zostały stwierdzone przez największe międzynarodowe instytucje, takie jak ONZ. W Gazie co trzecie dziecko jest zagrożone śmiercią z głodu. Jest to po prostu dla nas coś niepojętego, czego my jako Polska Misja Medyczna nigdy nie oglądaliśmy i nie oglądał świat. I mamy nadzieję, że ten początek procesu pokojowego, który zaczął się tak naprawdę dzisiaj od podpisania tych pierwszych porozumień przez Knesset, będzie trwały, dlatego że my pamiętamy to, co przed chwilą też wspomniał pan profesor, rozmowy pokojowe i też podpisane dokumenty wprowadzające w życie pierwsze fazy porozumień, tak jak wydarzyło się w styczniu, ale niestety do kolejnej fazy już nie doszło, bo Izrael wznawiał ataki. Mamy nadzieję, że tak nie będzie i że po tej pierwszej fazie, po wymianie wszystkich zakładników na kilka tysięcy więźniów, których Izrael trzyma w aresztach i więzieniach i te kilka tysięcy Palestyńczyków wyjdzie na wolność, że będzie wdrożona faza druga i kolejna.
Trzymamy za to kciuki, oby mieli wytchnienie mieszkańcy Strefy Gazy. Mam do pani pytanie na zakończenie, bo my odczuwamy mniejszą bezradność zapewne niż ci lekarze, którzy tam pracują na miejscu, o których pani wspominała, ale jednak chcielibyśmy pomóc. Jak można pomóc? Gdzie można wpłacić pieniądze, które pójdą potem na pomoc właśnie dla Palestyńczyków, w tym palestyńskich dzieci?
Dziękuję bardzo. Chciałam powiedzieć, że prowadzimy pomoc w Gazie tylko i wyłącznie z wpłat Polaków, za co bardzo dziękuję. Od kilkunastu miesięcy mamy zespoły medyczne, które ratują życie przede wszystkim dzieci w Gazie. Przez naszą stronę pmm.org.pl, przez nasze social media, Polska Misja Medyczna, można wpłacić dowolne donacje na rzecz Gazy. Te wszystkie pieniądze są przekazywane do lekarzy, którzy wyjeżdżają do Gazy i ratują życie. I jesteśmy w stanie to zrobić tylko i wyłącznie dzięki wsparciu Polaków. Bardzo za to dziękuję.
Pani Małgorzata Olasińska-Hart, Polska Misja Medyczna. My trzymamy kciuki za pokój. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.